Witajcie, mam na imię Mariola i od ponad 3 lat prowadzę na platformie YouTube kanał Kartoteka. Ponieważ wielu moich widzów od miesięcy prosiło mnie o to, abym publikowała swoje materiały także w postaci podcastów, szczególnie te dotyczące spraw kryminalnych, postanowiłam to dla nich zrobić i oto jestem. Mam również nadzieję, że nowi słuchacze, którzy odnajdą materiały z cyklu wokół zbrodni, poczują, że to miejsce dla nich i postanowią zostać ze mną na dłużej. Myślę, że z czasem będziemy się poznawać coraz lepiej, ale na początek chciałabym, abyście wiedzieli, że mam w życiu wiele pasji, ale 3 z nich są dla mnie najważniejsze. Pierwszą z nich jest miłość do książek, szczególnie tych, które krążą wokół zbrodni. W centrum drugiej znajdują się prawdziwe sprawy kryminalne, a ostatnia pasja dotyczy seriali i tu nie ma znaczenia gatunek, gdyż potrafi mnie wciągnąć zarówno dokument poświęcony konkretnej zbrodni, jak i Outlander czy Gotham. Jest jedna rzecz, która od wielu lat spędza mi sen z powiek i postanowiłam się dziś z Wami tym podzielić, a raczej Was ostrzec. Otóż jestem kompletną ofermą, jeśli chodzi o języki obce. Nie mam do nich daru i choć starannie się przygotowuję, często zdarza mi się błędnie wymawiać obce nazwiska lub nazwy. Pozostaje mi mieć nadzieję, że mi to wybaczycie i docenicie to, w jaki sposób przygotowuję dla Was materiały. Dziś chcę Wam przybliżyć sprawę 18-letniej Shannon Siders, która została rozwiązana dopiero po ponad 20 latach. Od tragicznych wydarzeń z 18 lipca 1989 roku. Shannon urodziła się 31 marca 1971 roku w maleńkim miasteczku New Waco, leżącym na terenie stanu Michigan w Stanach Zjednoczonych. Kiedy miała niecałe 5 lat, jej mama Mary postanowiła odejść od Boba Sidersa i wyprowadziła się do innego miasta. Shannon została pod opieką taty, który otrzymał pełne prawa rodzicielskie, ale utrzymywała z mamą kontakt telefoniczny i spędzała z nią kilka tygodni w roku. Przeszukując źródła, dowiedziałam się, że Shannon była bardzo lubiana wśród rówieśników. Potrafiła słuchać i nigdy nikogo nie oceniała, można było na niej polegać. Wiemy również, że miała ciepłe relacje ze swoim tatą i babcią. Patrząc na jej zdjęcia, widzę śliczną, uśmiechniętą młodą kobietę, w oczy rzuca się szczupła sylwetka, duże piwne oczy i brązowe kręcone włosy spadające na ramiona. Rok 1989 był dla tej młodej 18-letniej dziewczyny czasem wyborów. Skończyła szkołę średnią, część źródeł wspomina o jej problemach w nauce, ale niestety nie udało mi się odnaleźć na ten temat żadnych konkretnych szczegółów. Inne podają, że wahała się pomiędzy podjęciem pracy a dalszą edukacją. Związała się z Brianem Einischem, którego bardzo kochała i oboje mieli nadzieję, że po wakacjach zamieszkają razem. 17 lipca 1989 roku nie było go jednak w rodzinnym miasteczku, gdyż pracował w Ohio u rodziny przyjaciela. Shannon podczas jego nieobecności nie była jednak skazana na samotność, gdyż miała wielu znajomych i przyjaciół. Tego dnia jej tata Bob Siders szedł do pracy na trzecią zmianę, ale zanim opuścił dom o 22:30, podszedł do córki, pocałował ją w czoło i powiedział: „Kocham cię, widzimy się rano”. Już teraz mogę wam zdradzić, że kolejne lata po tym wieczorze będą dla niego prawdziwą gehenną. 17 lipca 1989 roku Shannon miała pewne plany na wieczór, ale zmieniła je na wspólny wyjazd do lasu z 8 znajomych. Z Normanem, Billim, Clintem, Rickiem, Michelle, Darrenem, Polem i jego bratem Matthew pojechali 3 autami do miejsca zwanego Jamą. Było to takie miejsce w okolicy, w którym często spotykali się młodzi ludzie z tego małego miasteczka. Znajomi Shannon wspominają, że to był całkiem udany wypad. Pytani o to, czy był na nim obecny alkohol, przyznają szczerze, że tak, większość z nich, w tym Shannon, pili tylko piwo, ale niektórzy dodatkowo zażywali narkotyki. Spotkanie trwało, ale po 1 w nocy Shannon poinformowała grupę, że chciałaby już wrócić. Dwaj bracia Jones, 19-letni Matthew i 17-letni Paul, zaproponowali, że odwiozą ją do domu. 18 lipca rano Bob Sider zwrócił z pracy. Zauważył, że córki nie ma w domu. Łóżko było zasłane, nie było śladów, że coś złego się wydarzyło. Zauważył, że nie ma jej torebki, pierścienia klasowego, ale wychodząc często te rzeczy ze sobą zabierała. Tu muszę Wam powiedzieć, że są dwie wersje dotyczące zgłoszenia jej zaginięcia. Część źródeł podaje, że mimo braku śladów przestępstwa i tego, że Shannon była pełnoletnia i zdarzało jej się spać poza domem, Bob od razu postanowił jej poszukać. Dlaczego? Ponieważ choć faktycznie nic nie wskazywało na to, że stało się coś złego, to córka zawsze informowała go, jeśli miała nocować poza domem, a po drugie, nie wyprowadziła ich nowego domownika, małego pieska. Bob obdzwonił znajomych, ale albo nikt nic nie wiedział, albo informowano go, że córka wróciła do domu. Postanowił więc od razu iść na policję i zgłosić zaginięcie córki. Druga wersja, na jaką natraficie przeszukując źródła, informuje, że Bob najpierw szukał jej na własną rękę, a jej zaginięcie zgłosił dopiero 20 lipca 1989 roku. Niezależnie od dnia zgłoszenia, policja potraktowała sprawę poważnie i rozpoczęła poszukiwania. Córki codziennie szukał także Bob. Przeczesywał okoliczne lasy, odludne miejsca, niestety bez rezultatów. Przygotował także ulotki i rozwieszał je w miasteczku i okolicznych wsiach i metropoliach. Mijały dni, tygodnie, a śledztwo tkwiło w miejscu. Powoli jednak zaczynały wypływać drobne wskazówki. 15-letnia Amy Bonner, która w tamte wakacje pracowała na policji, odebrała telefon, który nie wydał jej się żartem. Ktoś podekscytowany, dosłownie krzycząc, powiedział: "To ja zabiłem Shannon Siders". Amy od razu zgłosiła to śledczym, ale choć bardzo poważnie zajęto się tym tropem, nic nie udało się ustalić. Na początku września przypadkowa osoba chodząc po lesie kilka kilometrów od miejsca, w którym znajdowało się miejsce spotkań lokalnej młodzieży, znalazła legitymację szkolną Shannon. Policja przeszukała ten teren i niedaleko odnaleziono kobiece dżinsy w jasno-niebieskim kolorze, ale Bob nie potrafił powiedzieć, czy należą one do jego córki. Od tego czasu ojciec Shannon poświęcał każdą wolną chwilę na poszukiwanie swojego dziecka. Czuł, że wydarzyło się coś złego. 15 października 1989 roku myśliwy Andy Verborg wybrał się na polowanie. Wszedł w las za skrzyżowaniem dróg MA2 Thorn Apple Road w Brooks Township. Było to miejsce oddalone o około 8 km od jamy, czyli tego miejsca, w którym Shannon była widziana po raz ostatni przez wszystkich znajomych z imprezy. Wypatrując jeleni, które były celem jego polowania, dostrzegł dziwny kształt. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że jest to ciało kobiety w bardzo zaawansowanym stanie rozkładu. Natychmiast zawiadomił policję. Jak wspomniałam, ciało, które odnalazł, było w bardzo zaawansowanym stanie rozkładu. Jednak sierżant Richard Miller wraz z innymi członkami zespołu byli prawie pewni, że to zaginiona córka Boba. Zanim Bob Siders mógł pochować swoje dziecko, najpierw należało wykonać szereg badań. Po pierwsze, na podstawie karty dentystycznej potwierdzono, że odnalezione ciało należy do Shannon. Po drugie, sprowadzono entomologa, aby na podstawie stadiów rozwoju larw określił choć w przybliżeniu czas zgonu. Uznał, że zmarła pomiędzy 18 lipca a początkiem sierpnia. Wykonano również autopsję. Podjął się jej dr Roland E. Graze. Wyniki jego badań ujawniły, jak przerażające musiały być ostatnie chwile tej młodej kobiety. Wrócę jeszcze do momentu, kiedy odnaleziono jej ciało. Kiedy śledczy zjawili się na miejscu, pierwsze co zauważyli, pomimo tego bardzo zaawansowanego rozkładu, zresztą jak zapewne obliczyliście, minęło już ponad 3 miesiące od jej zaginięcia, a lato tego roku było bardzo ciepłe, zauważyli, że jej ciało było obnażone od pasa w dół. Bluzka zadarta pod szyję odsłaniała biustonosz. Część źródeł podaje, że głowa była oddzielona przez zwierzęta od tułowia, ale nie udało mi się tego potwierdzić. Badanie wykazało, że Shannon miała połamane obie łopatki, pęknięty nos, uszkodzone prawe oko, Śmiertelna rana znajdowała się z tyłu głowy, a kształt i wielkość obrażeń wskazywały, że zmarła od uderzenia tępym narzędziem. Część źródeł podaje także informacje o połamanych żebrach, kościach ramiennych. Szczególnie te ostatnie złamania miały świadczyć o tym, że się broniła. Każde z obrażeń świadczyły o brutalności ataku i od razu założono, że było to morderstwo na tle seksualnym, że sprawców mogło być więcej, a w tle mogły być narkotyki lub alkohol. Po odnalezieniu zwłok sprawę Shannon Siders zakwalifikowano jako morderstwo. W początkowej fazie śledztwo szło czterema głównymi torami. Interesując się sprawami kryminalnymi, wiecie, że najpierw podejrzewa się najbliższych, ale tych bardzo szybko wykluczono. Każdy z nich miał żelazne alibi. Kolejne działania skupiały się na znajomych Shannon, z którymi spędziła czas przed zaginięciem. Każdego z 8-osobowej grupy wezwano osobno na przesłuchanie. Każdy z nich został poddany badaniu poligraficznemu, potocznie zwanemu wykrywaczem kłamstw. Cała ósemka zdała test. Młodzi ludzie przedstawili podobną oś wydarzeń. Według nich Shannon chciała wracać do domu i bracia John zgodzili się ją odwieźć. Matt i Paul zeznali, że choć na początku umówili się, że wejdą do domu koleżanki, aby wspólnie oglądać telewizję, to kiedy około 1:30 podjechali pod dom, Shannon się rozmyśliła. Powiedziała im, że jest bardzo zmęczona i chce się położyć. Bracia zeznali także, że w domu paliły się światła. Sądzili więc, że ktoś tam jest, zrezygnowali więc i pojechali do swojego miejsca zamieszkania. Kolejny element śledztwa skupiał się na wyjaśnieniu podejrzeń chłopaka Shannon. Brian skierował uwagę śledczych na pewnego młodego mężczyznę z tej małej miejscowości, który słynął z agresywnego zachowania wobec kobiet. Dochodzenie wykazało jednak, że nie miał nic wspólnego z morderstwem Shannon. Ostatnia brana pod uwagę hipoteza skupiała się na tym, że Shannon mógł zamordować ktoś spoza lokalnej społeczności. W tą teorię chciano wierzyć najmocniej. Dlaczego? Otóż jeśli wychowaliście się w małej miejscowości, a New Waygo z niewiele ponad 1300 mieszkańców, to takich się wtedy zaliczało. To wiecie, że w tak małej społeczności zna się wszystkich, choćby z widzenia. Mieszkańcy tego miasteczka nie chcieli wierzyć w to, że ktoś z nich, może sąsiad, brat, pracownik sklepu, mógł dokonać tak brutalnego morderstwa. Jak się domyślacie, trudno żyć spokojnie, ze świadomością, że wśród nas żyje morderca i codziennie zastanawiać się, czy ponownie nie zaatakuje. Dlatego prowadzący robili naprawdę wiele, aby rozwikłać tę sprawę i przywrócić spokój miasteczku. Niestety bezskutecznie. Lata mijały, nie pojawiały się żadne nowe dowody, które zaowocowałyby przełomem w śledztwie. Choć śledczy mieli swoje podejrzenia, to nakierowały ich na nie tylko poszlaki, których nie mogli wykorzystać do sporządzenia aktu oskarżenia. Dlatego sprawa została z czasem zakwalifikowana jako cold case. Ponieważ niewielka część słuchaczy mogła się nie spotkać z tą terminologią, wyjaśnię ogólnie, co ta nazwa oznacza. Otóż do szuflady cold case trafiają te sprawy kryminalne, które dotyczą brutalnego morderstwa lub gwałtu. Sprawy te, choć nie zostają rozwiązane, nigdy nie są zamykane. Choć znalazły się w martwym punkcie z powodu braku dowodów, że kiedyś dzięki nowym technologiom, świadkom, którzy w końcu zdecydują się wyjawić prawdę, uda się daną sprawę rozwiązać. Choć oficjalnie śledztwo utknęło, to wciąż dwie osoby niestrudzenie próbowały odkryć prawdę. Jedną z nich był oczywiście Bob Siders, przekonany, że ktoś coś widział i z jakichś powodów milczy, starał się wzbudzić w sprawcy lub w świadku wyrzuty sumienia. To, co robił, mi osobiście bardzo zaimponowało, gdyż nie tylko rozwieszał ulotki, ale także umieszczał wymowne pytanie na dużych, widocznych banerach. Brzmiało ono: kto zabił Shannon Siders? Drugą osobą, która nie potrafiła zapomnieć o Shannon, była wspomniana wcześniej Amy Bonner, która w wieku 15 lat odebrała telefon od mordercy. Amy niestrudzenie prowadziła swoje śledztwo. Wypytywała mieszkańców miasteczka, jak i przyjezdne osoby o wydarzenia z 17 i 18 lipca 1989 roku. uparcie powtarzała swoje pytania. Sprawa Shannon stała się wręcz jej obsesją. Działania Boba i Amy pozornie nie przynosiły efektów. Osobiście uważam, że jednak przyczyniły się one, po pierwsze, do tego, że o zamordowaniu Shannon nigdy nie zapomniano, a po drugie i najważniejsze sprawiły, że pomimo upływających lat nie zapomnieli o niej także milczący świadkowie. Jak już wiecie, sprawę Shannon zakwalifikowano jako cold case. To dawało nadzieję na to, że śledczy kiedyś do niej wrócą. I tak się stało w 2011 roku. Kilku śledczych przekonanych, że postęp w kryminalistyce i technologii, jaki dokonał się w ciągu ponad 20 lat od 1989 roku, pozwoli im na odkrycie nowych dowodów w sprawie Shannon Siders. A co za tym idzie, przyczyni się do rozwiązania sprawy. Jeszcze w tym samym roku skompletowano śledczych. Grupa dowodzona była przez Scotta Riosa. W jej skład weszło jeszcze dwóch śledczych z Policji Stanowej Michigan, John Forner i Michael Stevens. Ich działania wspomagał szeryf hrabstwa Newaygo, Pat Headland i detektyw hrabstwa Newaygo, Adam Mercer. Śledczych wspierał także prokurator okręgu Newaygo, Robert Springstead. Rozpoczęto żmudne dochodzenie. Sam raport policyjny miał prawie 2000 stron, a do tego jeszcze śledczy mieli do przejrzenia notatki, jakieś luźne zapiski i było tego kolejne 1500 stron. Za zgodą Boba Sidersa 26 lipca 2012 roku ekshumowano ciało Shannon. Detektywi podjęli decyzję o ekshumacji, aby zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, ponownie przebadać ciało Shannon pod kątem śladów biologicznych, a po drugie przeczytać listy, które znajdowały się w jej grobie. Podczas pierwszego pogrzebu Shannon zjawili się prawie wszyscy uczniowie liceum, znajomi, mieszkańcy i wiele osób napisało od siebie listy pożegnalne, które razem z Shannon pochowano. Oczywiście śledczy nie liczyli, że wśród nich znajdą przyznanie się do winy, ale mieli nadzieję, że natrafią na choćby najmniejszą wskazówkę. Ciało Shannon zbadał patolog medycyny sądowej dr Brian Hunter i antropolog sądowy dr Norm Sauer. Działania tych specjalistów nie wniosły wiele nowego, jeśli chodzi o zakres obrażeń, ale w zaciśniętej dłoni Shannon odnaleziono kępek włosów. Dało to wielką nadzieję, że uda się dopasować pochodzące z nich DNA do sprawcy. Niestety, okazało się, że wyrwany kępek włosów, który odnaleziono w jej dłoni, należał do niej samej. Co takiego wydarzyło się, że Shannon wyrwała sobie włosy? Czy to na skutek bólu głowy, czy w przerażeniu? Tego niestety nie wiemy. 15 października 2012 roku ciało Shannon Siders zostało pochowane ponownie. Wszystko, co odkryli śledczy, prowadziło ich, tak jak pod koniec pierwszego śledztwa, do braci Jones. Nie wspomniałam dotąd o tym, że ostatecznie byli oni głównymi podejrzanymi, ponieważ jak pamiętacie, przesłuchiwani po odkryciu ciała Shannon zdali test poligraficzny. Jednak w 2011 roku śledczy wiedzieli już, że badanie poligraficzne, po pierwsze, należy przeprowadzić według szczegółowych wytycznych, a po drugie, są osoby, które są w stanie podczas badania wariografem zapanować nad własnymi reakcjami. 30 października 2012 roku Adam Mercer i John Forner przesłuchali Matthew Jonesa, który zgodził się przyjść na posterunek. Pozwolił pobrać od siebie wymaz z policzka, odpowiedział na kilka pytań i śledczy, chcąc sprawdzić, jak się zachowa, wypuścili go i zaprosili na dalszą część przesłuchania na następny dzień. Dowodzący grupą Rios zastanawiał się, czy Matt wróci, ale ten, ku ich zaskoczeniu, pojawił się ponownie. Detektywi postanowili zagrać wabank. Poinformowali go, że prowadzący dochodzenie nie mają wątpliwości, że jest zamieszany w śmierć Shannon. Ale ten zaprzeczył, wstał i skierował się ku wyjściu. Śledczy zdążyli jeszcze zwrócić się do niego następującymi słowami. Matt, masz szansę powiedzieć dlaczego. Ale ten powiedział, nie ma dlaczego i wybiegł z posterunku. Wsiadł do swojego auta i pojechał prosto do swojego młodszego brata Paula. Policja też się jeszcze tego samego dnia tam udała. Pat Hedlund i Michael Stevens pojawili się u niego z nakazem rewizji i pobrania wymazu z policzka. Paul zrobił to, co musiał, ale odmówił udziału w przesłuchaniu. Śledczy wytypowali podejrzanych, ale poza domysłami, poszlakami nie mieli żadnych konkretnych dowodów. Aby je odnaleźć, przepytali ponad 500 świadków. Jeśli śledzicie różne sprawy kryminalne, to wiecie, że jest wiele takich, które rozwiązują się dopiero po czasie, bo musi po prostu on upłynąć. Muszą rozluźnić się pewne więzy. Czasami nawet ktoś musi się przestać kogoś bać albo przełamać wstyd. I tak też było w przypadku sprawy Shannon Siders. Zacznę od tego, że podczas przesłuchań wiele osób zeznało, że Matt i Paul w różnych sytuacjach dawali do zrozumienia w taki zakamuflowany lub jawny sposób, że to oni zabili Shannon. Koleżanka ofiary i dziewczyna, z którą spotykał się Paul, Lindsay Bradley, zeznała, że gdy pewnego dnia zaraz po zaginięciu Shannon wsiadła do jego auta, w popielniczce zauważyła jej pierścień klasowy. Z tego co zrozumiałam, były na nich grawerowane inicjały uczniów, dlatego wiedziała, że to jej. Lindsay się zdenerwowała i wyrzuciła Paulowi, że zaprasza ją na randkę, a wozi pierścionek innej dziewczyny, na co ten odpowiedział: spójrzmy prawdzie w oczy, ona na pewno już nie żyje. Dla policji było to ważne zeznanie, gdyż pierścienia nie odnaleziono przy zwłokach Shannon. I nawet jeden z policjantów, który hobbystycznie zajmował się poszukiwaniem skarbów, przeczesywał teren, na którym odnaleziono jej ciało, wykrywaczem metali, aby go odnaleźć. Ponieważ nie udało mu się go odszukać, uznano, że morderca prawdopodobnie zabrał go na pamiątkę. Drugie ważne zeznanie padło z ust przyjaciółki Shannon, Julie Suri, która poinformowała śledczych, że miały na tę noc plany z Shannon. Ale kiedy ta po nią poszła, nie było jej w domu. Ponieważ z przyczyn osobistych bardzo jej zależało na tym spotkaniu, wracała tam dosłownie co pół godziny, a około 3 nad ranem weszła nawet do domu i zauważyła, że łóżko przyjaciółki było zaścielone. Nic nie wskazywało na to, że wróciła do domu choćby na chwilę. Jednak najważniejsze, przełomowe, kluczowe zeznanie padło z ust koleżanki Amy Bonner. Warto, abyście wiedzieli, że kiedy wznowiono śledztwo, Amy ponownie bardzo się zaangażowała. Kolejny raz podpytywała osoby zaangażowane w sprawę i pewnego dnia ponownie zaczęła przepytywać swoją koleżankę Jenny Corrigan. Amy nie liczyła na przełom, gdyż Jenny w 1989 roku miała zaledwie 14 lat. Jednak ku jej zdziwieniu dziewczyna postanowiła zrzucić z siebie ciężar wiedzy, które nosiła przez ponad 20 lat. Na policji powtórzyła swoje zeznania. Wyjawiła, że feralną noc z 17 na 18 lipca 1989 roku spędziła z 19-letnim Deanem Robinsonem. Jeździli w lesie do późna w nocy. Około 2 w pobliżu miejsca, gdzie później odnaleziono ciało Shannon, natknęli się na samochód braci Jones. Kiedy do nich podjechali, Matt i Paul zapytali ich, czy jadąc widzieli jakąś dziewczynę, ale ci zgodnie z prawdą powiedzieli, że nie. Zanim odjechali, zauważyli jeszcze, że bracia oddalili się od auta w 2 różnych kierunkach, tak jakby kogoś chcieli szukać. 2 godziny później Jenny i Dean ponownie przejeżdżali w tym samym miejscu i zauważyli, że samochód kolegów nadal tam stoi, a oni obok niego przeciągają ciało jakiejś dziewczyny, która wyglądała na martwą. Porzucili je na ziemi przy aucie, a Dean, widząc to, wysiadł z auta, aby zapytać, co się dzieje. Jenny była świadkiem tego, jak otrzymuje razy, jest wyzywany, bracia mu grożą. Dziewczyna się bardzo wystraszyła, poprosiła Deana, aby wrócił do auta i odjechali. Jak się domyślacie, po jej zeznaniach śledczy od razu chcieli przesłuchać Robinsona. Szybko ustalili, że odsiaduje właśnie wyrok za inne przestępstwo. Kiedy pojawili się w więzieniu, powiedzieli osadzonemu, że wiele od niego zależy. Że mają nadzieję, iż wyzna prawdę i pomoże dać Bobowi Sidersowi zakończenie, którego tak potrzebuje i na które czeka tak wiele lat. Dean się zgodził i zeznał, że milczeli przez tyle lat, gdyż był w nocy w aucie z Jenny, która miała wtedy 14 lat. I bracia Jones mu grozili. Wiedział, co mu grozi za związek z dziewczynką w tym wieku, dlatego milczał, a później z roku na rok wyznanie prawdy stawało się coraz trudniejsze. Obrona chciała podważyć to zeznanie, gdyż Dean był już skazany kiedyś za krzywoprzysięstwo, ale Darren Sackett zeznał, że tej nocy, kiedy spotkał się z Shannon i 7 innymi osobami, choć pił alkohol i zażywał narkotyki, pamięta, że widział Shannon z Polem i Mattem w ich aucie Mercury Cougar, jak około 2 w nocy skręcał z M40 na 88th Street. 2 godziny później bracia wrócili, ale już bez Shannon. Paul powiedział znajomym, że odwieźli Shannon do domu, a Matt nie zaprzeczył. Dodatkowo 2 innych świadków przekazało, że bracia powiedzieli im, że zostawili Shannon za rogiem w domu, ponieważ wymknęła się tamtej nocy na imprezę. Jednak jak wiemy, Bob Siders pracował tej nocy i Shannon mogła swobodnie wyjść i wrócić do domu. W końcu 23 czerwca, po prawie 25 latach, śledczy uzyskali nakaz aresztowania braci Jones. 24 czerwca, kiedy 44-letni Matt brał prysznic, jego dziewczyna wpuściła detektywów do domu. Zapukali do drzwi łazienki i powiadomili go, że na niego czekają. Jak wspomina Stevens, wychodząc, Matt powiedział: chłopcy w końcu to rozgryźli. Tego samego dnia aresztowano jego 42-letniego brata Paula. Żaden z nich nie wdał się w bójkę, zarówno Matt, jak i Paul nigdy nie przyznali się do winy. Jeszcze przed procesem śledczych odwiedził wujek braci Ron Keane. Powiedział, że Matt i Paul przyznali mu się do zgwałcenia i zamordowania Shannon. Powiedzieli mu, że gdyby dała im tego, co chcieli, nie doszłoby do tej sytuacji. Ron twierdził, że złożył zeznanie już w 1989 roku, ale nie było w aktach informacji o jego doniesieniach. Zanim przejdę krótko do procesu, to chciałabym powiedzieć coś od siebie. Nie jest żadnym wytłumaczeniem, że gdyby dała im tego, co oczekiwali, to nic by się nie wydarzyło. Pamiętajcie, że nie zawsze znaczy nie. Procesy rozpoczęły się pod koniec kwietnia 2015 roku. Obie ławy przysięgłych uznały braci za winnych morderstwa Shannon. Pierwszy z sędziów uznał Matthew Jonesa winnego morderstwa pierwszego stopnia i zasądził karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego, a drugi sędzia uznał Paula Jonesa winnego morderstwa drugiego stopnia i skazał go na 75 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 latach. Jeśli więc Paul kiedykolwiek opuści więzienie, to jako 70-latek. Muszę szczerze wyznać, że nie udało mi się dotrzeć do źródeł, które wyjaśniłyby różnicę w zasądzonej karze, ponieważ oni oboje usłyszeli zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Przez moment podejrzewałam, że młodszy z braci poszedł na układ, ale Sebastian, z którym często rozmawiam o sprawach kryminalnych i który pomagał mi spiąć pewne źródła w tej sprawie w całość, za co mu bardzo dziękuję, powiedział, że być może ta różnica wynika z wieku braci Jones, gdyż Matt w chwili zabójstwa miał 19 lat i był pełnoletni, a Paul miał 17 lat. Po usłyszeniu wyroków Bob Siders, Mary Siders, przyjaciele, znajomi oraz śledczy odetchnęli z ulgą. Jednak Bob na koniec powiedział coś, co osobiście bardzo chwyciło mnie za serce. Udzielając wywiadu powiedział, że cieszy się oczywiście z wyroku, ale nic nie wróci życia jego jedynego dziecka. Nic nie zmieni faktu, że jak jest pewny, bawiłby teraz wnuki, gdyż Shannon kochała dzieci i chciała mieć własne. Nic nie zmieni tego, że odebrano mu najcenniejszą część jego życia, ale cieszy się, że winni zostali ukarani, gdyż sprawa morderstwa jego córki toczyła jego rodzinne miasto niczym rak. Bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca tego podcastu. Jeżeli są jakieś błędy, bardzo przepraszam. To wiecie, pierwszy raz postaram się rozwijać i wszystko ulepszać z odcinka na odcinek. Słyszymy się za tydzień, a ja życzę Wam fantastycznego dnia.